Bogu. Przeglądając chrześcijańskie artykuły, książki, czasopisma, czy jakieś wykłady na internecie, można natknąć się na tematy chwytliwe, na tematy modne, na tematy atrakcyjne, na przykład uzdrowienia, pieniądze, dary duchowe, przebudzenie, to lubimy. Lubimy to czytać, lubimy o tym być nauczani. Kaznodzieje lubią o tym nauczać. To nie jest złe. Ale ja chciałbym się dzisiaj zająć tematem, w moim odczuciu, przynajmniej zaniedbanym. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 26, a w wierszu 18 czytamy takie słowa. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które w Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Kiedyś Izaak odkopał te studnie swojego ojca. Wróg zasypuje studnie, aby owce miały ograniczony dostęp do wody lub żeby go w ogóle nie miały. Kiedy wróg zasypuje studnie, to nie robi tego z troski o owce lub z troski o innych, tylko robi to z czystej złośliwości. I podobnie jest w naszym życiu. Wróg często próbuje zasypywać studnie, a czasami może nawet i niektóre studnie zasypał. I to, czym się dzisiaj podzielę, będzie zaledwie próbą, nie wiem, czy skuteczną, odkopania jednej z takich starych studni. Nie mówię, że wszyscy mają tą studnię zasypaną. Ja mówię sam za siebie. Zdaję sobie sprawę, że to, co kiedyś praktykowano, to, co kiedyś uważano za normę, dzisiaj jest w fazie ginącej. To jest jak ginący zawód, który nie ma chętnych, aby poznawać tajniki tego zawodu. To jest jak ginący zawód, gdzie są ludzie, którzy potrafią to wykonywać, ale już nie ma ludzi, którzy chcą ten zawód wykonywać, którzy mówią, to jest mi niepotrzebne, pójdę inną drogą, pójdę drogą łatwiejszą. Dlatego pozostaje mi tylko ufność i wiara, że to, czego nie powiem, dopowie Duch Święty. Ja chciałbym dać tylko zaledwie zarys czy szkic tego tematu, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, w zasadzie dotknąć nawet nie całego. I mam nadzieję, że Duch Święty namaluje pełny obraz. A jaki to jest temat? Otwórzmy swoje Biblię na Ewangelii Mateusza i temat stanie się jasny. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wiersze od 16 do 18. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wiersze od 16 do 18. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako błudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Post. Unikamy go często jak ognia. Bo jak to nawet ktoś ostatnio mi powiedział, my nie zostaliśmy stworzeni do postu, ale zostaliśmy stworzeni do radości. Teoretycznie tak. Ja nie twierdzę, że jako chrześcijanie mamy się nie radować, ale nie wyobrażam sobie życia chrześcijańskiego bez postu. Coś, co kiedyś było naturalne, dzisiaj jest w fazie zaniku. Nie mówię o starszym pokoleniu, bo ktoś może powiedzieć, Remek, ty sobie nie pogrywaj, bo my pościmy. Ja mówię o swoim pokoleniu i pokolenia, które po mnie idą, czyli takie pokolenia, moje pokolenie, czyli 23 lata i młodsi. A przecież kazanie na górze, bo to, o czym przeczytałem, to jest część kazania na górze, to jest absolutny fundament. O ile są kontrowersje dotyczące listów, o tyle kazanie na górze jest absolutnym fundamentem naszej wiary. I tutaj nie ma żadnych kontrowersji. Jeżeli apostoł Paweł czy apostoł Jakub pisali coś w sposób, który dzisiaj no, dla wielu jest zagadką i są tarcia, pojawiają się dogmaty, czy tak ma być, czy inaczej, są różne szkoły, o tyle to, co mówił Jezus, no nie wiem, jak można nie rozumieć tego słowa. Nie wiem, co niezrozumiałego jest w tym słowie. A jednak często rezygnujemy z postu z różnych powodów. A jak już powiedziałem, to jest absolutny fundament. Jałmużna, post i modlitwa to są trzy elementy, trzy podstawowe elementy pobożności. Wyobraźmy sobie, że zaczynamy budować dom. Mamy na tyle pieniędzy, że zaczynamy budować dla siebie dom. Ja wiem, że my jesteśmy tak upierdliwi, jeśli chodzi o ludzi, którzy nam coś remontują, że potrafimy się czepić każdego milimetra. I teraz wyobraźmy sobie, że budujemy dom, przychodzi majster, taki współczesny majster z papierosem w ręku i panie, ale ja bym tutaj fundamentu nie zakładał, pod tą ścianą niepotrzebny. No nie wiem, czy byśmy się na to zgodzili. Albo przyszedłby ktoś i powiedział, wie pan co, jest kryzys w Polsce, ja zrobię panu fundament, ale co trzeci bloczek będę, żeby oszczędzić, co trzeci bloczek będę wyjmował. To też się utrzyma. No nie wiem, czy ktoś by się zgodził na taki fundament. Ja już mam tyle lat, że byłem świadkiem, jak tutaj powstawały te fundamenty, kiedy brat Łazarczyk robił fundament pod te ściany, ale ani jednej cegły nie chybił. Bo to miał być dobry fundament. Wyobraźmy sobie fundament bez jednej trzeciej części. Zabieramy trzecią część fundamentów. Jak długo ten dom by się utrzymał? Jak długo jakiś budynek by się utrzymał? No, ściana przynajmniej by po kilku miesiącach, jeśli nie po kilku tygodniach, przynajmniej by zaczęła pękać. I nikt przy zdrowych zmysłach nie powiedziałby do majstra, panie majster, pod tą ścianą pan fundamentu nie musi zdawać, oszczędzimy sobie parę cegieł. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. A więc nie pozwalamy sobie na zaniedbania, jeśli chodzi o nasze domy. Wszystko musi być perfekcyjne. Podchodzimy z miarką, z poziomicą i, no, i coś nam się nie podoba. Ale jeśli chodzi o sprawy duchowe, to pff, a co tam? I tak czasami budujemy swoje życie i zastanawiamy się, a dlaczego jest tyle pęknięć, dlaczego tyle wyrw, dlaczego to nie jest tak, jak powinno być? Apostoł Paweł pisze, czy ta budowla się ostanie, to pokaże dopiero przyszłość. Najpierw chciałbym powiedzieć, czym post nie jest, bo trudno jest w ogóle znaleźć jakąś dobrą definicję postu, czy ogólnie definicję postu. W Biblii nie ma jako takiej definicji postu. A więc zacznijmy od takich negatywów, czym post nie jest, bo jeśli pokażemy coś negatywnego, to bardziej zbliżymy się do oryginału. Po pierwsze, post na pewno nie jest głodówką leczniczą. Ja wiem, że powstało wiele badań i ja się zgadzam z tymi badaniami i czytam te badania i pewnie wielu z nas czytało, czy znamy te różne doniesienia na temat zbawiennych wpływów głodówki w naszym życiu. Robiono badania na różnych szerokościach geograficznych, w różnych krajach. Badania zmierzają do jednego. Ludzie, którzy przez pewien czas w swoim życiu głodowali, czy to na skutek postów religijnych, czy to na skutek zwykłego ludzkiego głodu, gdzie po prostu nie było co jeść, ci ludzie są zdrowsi i dłużej żyją. Pewien człowiek zrobił sobie badania, jego żona jest lekarzem, zrobił sobie kiedyś badania i wyszło na to, że no w jego wieku te wyniki są w miarę dobre, ale mogłyby być lepsze. Niektóre czynniki w jego krwi podniosły się do połowy, tak powiedzmy, gdzie mogłyby być troszeczkę niższe, poziom cukru zbliżył się do granicy już cukrzycy i postanowił coś ze swoim życiem zrobić. Zmienił dietę, zaczął ćwiczenia i co pewien czas badał się, ale to wszystko jakoś nie dawało rezultatów. W pewnym momencie wpadł na pomysł, żeby raz w tygodniu założyć coś takiego jak głodówka czy post. Polegało to na tym, że jeden dzień w tygodniu dostarczał, to nie był post całkowity, tylko dostarczał 600 kalorii, a więc kiedy poczuł się głodny, zazwyczaj w porze obiadu, robił sobie na przykład jajecznicę, to miało około 600 kalorii i później do wieczora pił tylko wodę, ewentualnie ciepłą herbatę. Po miesiącu Kiedy się zbadał, okazało się, że te wszystkie negatywne czynniki zeszły do zera, a poziom cukru wyrównał mu się. Ale to jest jeden z zaledwie wielu przykładów i te przykłady można naprawdę mnożyć i mnożyć. I pomimo tych pozytywnych korzyści wynikających z postu, naszym motywem nie powinno być zdrowie. Jeśli pościmy dla naszego ciała, to nie nazywajmy tego postem. Post w znaczeniu biblijnym na pewno nie mówi nic o ciele. Pojawiły się herezje, gdzie na przykład kobiety poszczą po to, żeby Bóg zachował ich urodę. Powiem, to nie działa, bo jak człowiek pości, to często zmarszczki się pojawiają. I to jest prawda, to jest naukowo udowodnione, że ludzie, którzy poszczą, pojawiają się zmarszczki, także urody się nie zachowa. To, że się traci wagę, to też jest mylne, dlatego że po skończonym poście wraca efekt jojo. A więc jeżeli naszym motywem jest nasze ciało, to szukajmy innych możliwości, innych rozwiązań, ale nie nazywajmy tego postem. Zresztą brat Czesław Budzyniak w swoich rozważaniach na temat postu bardzo wyraźnie to podkreśla, że jeżeli głodujemy tylko po to, żeby nasze ciało miało z tego korzyści, nie nazywajmy tego postem. To nie jest post w znaczeniu biblijnym. Post nie jest środkiem do wybaczenia czy do odkupienia swoich własnych grzechów. Bo wzięło się to z tradycji, nie naszego Kościoła, ale wzięło się coś takiego, że kiedy człowiek nagrzeszy, to sobie musi te swoje winy jakoś odkupić. Trzeba iść, wziąć jakąś pokutę, otrzymać, no ale jak już człowiek tak potężnie nagrzeszy, no to już powinien się naprawdę potężnie umartwić. No i czasami mamy jakieś takie przeświadczenie, że kiedy nagrzeszyłem, to powinienem założyć post i wtedy być może Bóg się zlituje i przebaczy moje winy, ale post to nie o to chodzi. Bo kluczem do przebaczenia grzechów nie jest post. Kiedyś w Izraelu pojawił się grzech i Jozue padł na twarz i wszyscy starsi leżeli twarzą do ziemi, cały Izrael leżał twarzą do ziemi. Oni pościli przed Bogiem, a Bóg mówi zaraz, ale po co wy to robicie? Izrael zgrzeszył, Achan zgrzeszył. Pozbądźcie się grzechu i wstańcie i idźcie dalej. A więc często nie jest tak, że Bóg wymaga od nas postu, wręcz przeciwnie. I post nie jest kluczem do przebaczenia grzechów. Kluczem na dzień dzisiejszy do przebaczenia grzechów jest krew Jezusa Chrystusa i tylko i wyłącznie. Bo można pościć 40 dni, 40 nocy, można umrzeć z głodu i pójść do piekła, jeśli w tym poście nie szukamy Jezusa Chrystusa. Post także nie jest kluczem do tego, aby zostać napełniony Duchem Świętym. Bóg nigdy nie napełnia Duchem Świętym, ani nigdy nie daje darów duchowych ze względu na nasze walory, na nasze zasługi, czy na nasze umartwianie się. Dary Ducha Świętego, jak sama nazwa wskazuje, to są dary. To jest coś, co Bóg daje za darmo. A list do Jakuba mówi, co prawda Jakub mówi o mądrości, że Bóg daje chętniej, bez wypominania. I w tym fragmencie, w tym wierszu jest zawarty pewien element Bożej natury, że Bóg obdarowuje chętnie i bez wypominania. Dary Ducha Świętego są często tak nieodzowne, że bez nich niemożliwe jest życie duchowe, dlatego Bóg je daje. Tak jakbyśmy powiedzieli, no zbliżają się urodziny, to żeby mi rodzice dali jakiś prezent, to nie będę już jadł przez jakiś czas. To nie działa. To musiałaby być jakaś patologiczna rodzina, żeby dawała prezenty dzieciom na urodziny wtedy, kiedy dzieci przestaną jeść. No chore. A czasami my się właśnie tak zachowujemy. Założę post i być może Bóg da mi jakiś dar Ducha Świętego, ale Bóg nie daje darów, kiedy ludzie poszczą. To nie jest element kluczowy. Bo napełnienie i dary to prezent, dawany za darmo. Post także nie jest elementem nacisku czy wymuszenia. Bo pojawiło się coś takiego, że zwłaszcza w naszym kraju to jest znane, jak ludziom się dzieje źle albo wydaje się, że dzieje się źle, jak mają jakieś żądania, to wtedy zakładają strajk, wychodzą na ulicę, strajkują. A a jak ich żądania nie są zaspokojone, to wtedy zakładają głodówki. I wymusimy. I władza musi zwrócić na to uwagę. Czasami elementem nacisku jest także głodówka, kiedy więźniowie głodują, bo za dużo mają kotletów. I był taki strajk głodowy w polskich więzieniach. Za dużo im kotletów było, za dużo mielonego, oni chcą coś innego. Założyli post, wymuszają. I czasami nam się wydaje, że kiedy założę post, to Bóg mnie wysłucha. No bo modliłem się już tydzień czasu i Bóg nie wysłuchuje mojej modlitwy. Chcę sobie kupić ten jacht i przez tydzień czasu się do Boga modliłem i ani nie dostałem ekstra premii, ani nie wszedłem w jakiś super interes, ani nie wygrałem miliona w totolotka, no więc założę post, niech Bóg da mi ten jacht. Wymuszę na Bogu. Ty prochu, jakie ty masz prawo, żeby coś na Bogu wymuszać? To nie jest post. To, że ludzie spaczyli ideę postu, nie znaczy, że z tym efektem, z takim myśleniem mamy wchodzić do kościoła i wymuszać coś na Bogu. To jest profanacja postu, kiedy staramy się na Bogu coś wymusić. Stajemy się jak małe dzieci, które mówią, jak ja będę płakał. Na złość coś Bogu zrobimy. To nie jest post. To nie ta postawa, to nie tą drogą. Nie róbmy nic na złość, a przede wszystkim nie starajmy się wymusić czegoś na Bogu. I to, że idea postu została spaczona, sprofanowana, nie oznacza, że mamy z postu rezygnować. Wręcz przeciwnie. Jezus mówił o dobroczynności, o poście, o modlitwie jako o czymś normalnym. A kiedy się modlicie? A kiedy dajecie jałmużnę? A kiedy pościcie? To było coś normalnego, to był element nauki. Tylko jedyne, na co kładzie nacisk, to czystość naszych motywów. Aby w dawaniu jałmużny, aby w modlitwie, aby w poście nasze motywy były czyste. Na to kładzie Jezus nacisk. Post nie powinien być podejmowany z pobudek egoistycznych. To nie jest post, kiedy ja czegoś chcę, Bóg mi tego nie daje, a ja to muszę mieć. Jeżeli w takim wypadku zakładam post tylko po to, żeby się przekonać, czy ja naprawdę muszę to mieć, żeby naprawdę dowiedzieć się, jaka jest Boża wola. Jeśli chcę wytworzyć wokół siebie aurę pobożności, żeby mnie ludzie widzieli, tak jak mówi Jezus, żeby mnie ludzie chwalili, albo podczas postu będę miał pewne rytuały, że ludzie będą widzieli, że poszczę, na przykład, nie wiem, będę się ubierał w określony sposób i o, ubrał czarną koszulę, to znaczy, że pości. O, już piąty dzień w czarnej koszuli chodzi, o, pięć dni pości, ale pobożny człowiek. W takim wypadku to ja się staję tylko nikim innym jak próżnym celebrytą. O celebrytach ludzie piszą, ludzie mówią. I tak samo, jeżeli moim motywem jest to, żeby mnie ludzie chwalili, to się staje celebrytą. Ale próżność nie jest cechą, którą Bóg popiera. Pomoc innym, modlitwa i post powinny być praktykowane w posłuszeństwie Bogu. I w taki sposób, aby Jemu i tylko Jemu przynieść chwałę. I o tym wyraźnie mówi Jezus. Kiedy dajesz jałmużnę, to daj w taki sposób, aby Bogu to przyniosło chwałę, a nie tobie. Nie wszyscy muszą wiedzieć, ile ty dajesz na prześladowanych, czy ile dajesz ubogim. Kiedy się modlisz, to ludzie nie muszą o tym wiedzieć. To jest sprawa między tobą a Bogiem. Oczywiście są modlitwy indywidualne, są modlitwy w zgromadzeniu. To jest zupełnie inny rodzaj modlitwy. I podobnie, kiedy pościsz, to jest sprawa intymna między tobą a Bogiem. Chyba że pastor wezwie cały zbór do postu. Wtedy to jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna sprawa. Ale nawet wtedy post jest sprawą indywidualną. I nie jest łatwo znaleźć definicję postu. No bo tak naprawdę czym jest post? Tak naprawdę gdybyśmy sięgnęli do Biblii, nie ma takiej definicji, jednoznacznej definicji postu. Ja skłaniam się ku temu, a mogę się mylić. Podkreślam, że jest to tylko mój pogląd, to jest mój punkt widzenia. I nie chciałbym z tego uczynić dogmatu, bo najgorzej jest, kiedy Kiedy mój punkt widzenia staje się dogmatem i ja jestem nieomylny. Nie, nie chciałbym, żeby to stało się dogmatem. Nie chcę, aby mój punkt widzenia stał się wytyczną i tak ma być i amen. Osobiście skłaniam się do takiej definicji. Jeśli się mylę, to proszę o korektę, bo na dzień dzisiejszy ta definicja wydaje mi się najlepsza. Ale być może jest jakaś inna, jest jakaś lepsza. Ale na dzień dzisiejszy według mnie post jest ukorzeniem się przed Bogiem. I nie mówię o tym, że człowiek pierwszy raz przychodzi do Boga, wyznaje swoje grzechy. Tak, to jest ukorzenie się przed Bogiem. Ale post w znaczeniu biblijnym to jest nic innego, jak ukorzenie się przed Bogiem. I ktoś mógłby się spytać, ale czy znajdziesz to w Biblii? W księdze Ezdrasza, w rozdziale 8 i wierszu 21 są właśnie podobne słowa dotyczące postu. Księga Ezdrasza, rozdział 8, wiersz 21, strona 518. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post. I te kluczowe słowa. Abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Potem ogłosiłem post, ale nie po to, żeby coś wymusić na Bogu. Nie po to, aby wywrzeć nacisk na Boga, ale po to, aby się ukorzyć przed Bogiem. A przecież Izraelici w tym czasie, można powiedzieć, no już dużo przeszli. Ktoś może powiedzieć, ja mam takie problemy w życiu, ja tyle przechodzę, że ja sobie nie wyobrażam pościć. Oni tyle problemów przeszli, że też mogli powiedzieć, nie potrzebujemy pościć. Ręka naszego Boga jest nad nami. To jest wyraźne Boże prowadzenie. Nie potrzebujemy postu. Przecież to byli ludzie, którzy, no można powiedzieć, nawrócili się do Boga. Bo jak trafili do niewoli babilońskiej? Czytamy w Biblii, że każdy robił to, co chciał. Odwrócili się całkowicie od Boga. Poszli w grzech, poszli w bałwochwalstwo, w końcu Bóg ich ostrzegał, ostrzegał, ostrzegał. Doszli do pewnej granicy i Bóg powiedział, dosyć. Będziecie zabrani do niewoli. Zostali zabrani do niewoli. Tam się nawrócili, tam zaczęli Boga traktować poważnie. Po pewnym czasie Bóg upomniał się o swój naród, kiedy minęło 70 lat, powiedział, teraz skończył się czas waszej niewoli, wracajcie. A więc mogli powiedzieć, halleluja, wracamy. A jednak zdecydowali się na post. Ludzie, którzy według naszej definicji nawrócili się do Boga, zdecydowali się jednak pościć, jeszcze bardziej ukorzyć się przed Bogiem. Nie po to, aby coś wymusić, ale po to, aby pokazać, ty jesteś Bogiem, a my podporządkowujemy się pod twoją wolę. Post to jest głód Boga. Post pozwala nam zmienić perspektywę i pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy. Bo kiedy pościmy, to zwracamy bardziej uwagę na Boga. Podczas postu wyostrzamy swój duchowy wzrok, swój duchowy słuch, swoje duchowe zmysły. I przede wszystkim podczas postu odsuwamy to, co jest naszym największym problemem, a do czego się nie chcemy przyznać. Odsuwamy naszą pychę. I ktoś mógłby powiedzieć, no Bóg złamał kiedyś moją pychę. Bóg łamie cały czas moją pychę. Zaryzykuję takie twierdzenie, że nasza pycha będzie łamana aż do grobowej deski. I tak naprawdę podczas postu Bóg wyjmuje jeszcze te drzazgi pychy, które są jeszcze w naszym sercu i je zatruwają, które powodują, że nasze serce jeszcze gdzieś tam zaczyna ropieć. Kiedy pościmy, Bóg nam to pokazuje. I nagle zauważamy, ile w nas ambicji spowodowanych pychą, ile brudu i kurzu w niedostępnych miejscach. Skąd to się bierze? A kiedy robimy remont w domu i odsuwamy kuchenkę gazową, no skąd tyle kurzu? Przecież sprzątam. No ale nie sprzątam codziennie za kuchenką gazową. Nie sprzątam co tydzień za lodówką. Są miejsca, do których raczej nie dochodzimy ze swoją miotą czy z mopem. No osobiście nie znam osoby, która na przykład, nie wiem, sprząta co sobotę, co piątek, czy kiedykolwiek, odłącza gaz, odsuwa kuchenkę gazową, odsuwa wszystkie meble, bo teraz są generalne porządki. Nie. Pomimo tego, że staramy się nasze mieszkania utrzymywać w czystości, są miejsca, do których nie dochodzimy często. I podobnie jest z postem. Są miejsca, do których Bóg ma do nas dostęp. Są miejsca, o których wiemy, że one powinny być oczyszczane i przychodzimy i mówimy, Boże, wybacz to, Boże, oczyść to, ale są miejsca często niedostępne. I podczas postu, podczas takiego generalnego porządku naszego sumienia, naszego życia, Bóg nam pokazuje takie zakamarki, które powinny być wyczyszczone. Post daje nam także odczucie prawdziwych wartości. Bo post to jest kazanie wygłoszone do nas bezpośrednio przez samego Boga. To, co mówią kaznodzieje z kazalnicy, może być przyjęte bądź odrzucone. Kiedyś Izraelici bardzo fajnie wykręcili się. Powiedzieli do Mojżesza, wiesz co, ty idź na górę i ty przemawiaj, a my ciebie będziemy słuchać. Kłamali, bo mieli wymówkę. Bo kiedy oni by poszli na górę, Bóg by bezpośrednio do nich przemówił, to by musieli powiedzieć, słyszeliśmy głos Boga. Ale kiedy Mojżesz przemówił, no to oni mogli powiedzieć, słuchaj Mojżesz, ale to jest tylko twoja interpretacja. Wiesz co, ale tak naprawdę my nie mamy pewności, czy to są twoje słowa, czy to są Boże słowa. I tak naprawdę to jest bardzo, bardzo sprytne to było z ich strony. I czasami tak się zachowuję, o, ja bym słuchał Boga, ale kiedy słowo głoszone z tego miejsca się nie podoba, no ale to są tylko jego poglądy. Natomiast podczas postu już nie mamy wykrętów. Kiedy Bóg bezpośrednio do nas przemawia, już nie mamy wykrętów. Musimy się z tym zgodzić. Kiedy uśmiercamy swoje pragnienia, kiedy uśmiercamy swoje apetyty, kiedy uśmiercamy swoje żądze, kiedy uśmiercamy swoje potrzeby, kiedy uśmiercamy swoje nadzieje, kiedy uśmiercamy swoje plany, swoje przyjemności, swoje ambicje, swoje hobby, to w ich miejsce jest pustka. A przecież biolodzy mówią, że przyroda nie znosi próżni. A więc kiedy uśmiercamy te wszystkie rzeczy, niekoniecznie złe, bo nie wszystkie są złe, ale kiedy uśmiercamy to wszystko nasze własne ego, wtedy w to miejsce nie ma pustki, ale Bóg posyła swoje wartości i swoją wolę. Kiedy to odsuwamy, uśmiercamy, wtedy Bóg wprowadza swoje rządy. Zdarza się, że otrzymujemy wytyczne dla swojej służby. Zdarza się, że zaczynamy modlić się słowami, którymi wcześniej się nie modliliśmy. Zdarza się, że Duch Święty zaczyna prowadzić nas, o co mamy się modlić, w jaki sposób mamy się modlić. No tym jest właśnie post. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja pościłem i tak naprawdę nic nie odczułem, nic się nie zdarzyło, myślałem, że jak skończę post, to przyjdzie anioł, pogłaszcze mnie po główce, powie, dobrze, sługo dobry i wierny, fajnie, że pościłeś, masz tu miseczkę z owsianką, posil się teraz, nic takiego się nie stało, więc po co pościć? Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, ile spustoszenia w świecie duchowym powoduje szczery post. My lubimy mieć coś za coś. Coś, dam dzisiaj pieniądze, a Bóg mi zwróci. O, jest efekt, jest rezultat, ale jeśli chodzi o post, często te rezultaty są widoczne, ale są rezultaty, których nie widzimy. Są rezultaty, o których sobie nie zdajemy sprawy. I pewnie pojawia się pytanie, no dobra, no ale jak pościć? No bo Biblia mówi, post 40-dniowy, post 21-dniowy, Biblia mówi o postach jednodniowych, tradycja żydowska mówi o postach całkowitych i częściowych. No w jaki sposób pościć? Ja odpowiem tak, że przede wszystkim szczerze. Nie ma znaczenia długość postu, ale posłuszeństwo. Kiedy Bóg pobudzi nas do tego, żebyśmy pościli, to bądźmy posłuszni. Bo może się zdarzyć, że Bóg pobudzi nas do tego, żebyśmy zrezygnowali tylko z jednego posiłku. I to jest wyraźne Boże prowadzenie. Bóg wywiera na mnie presję. Zrezygnuj z jednego posiłku. A ja sobie myślę, nie, dzisiaj nie, dzisiaj zjem ten posiłek, bo nie, no, nie odpuszczę sobie. Dzisiaj mam przecież sałatę z cytryną, to muszę się najeść. Więc nie zrezygnuję z tej sałaty, ale za tydzień założę post 10-dniowy. A Bóg mówi, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Bóg nie chce twojej ofiary, żebyś 10 dni się umartwiał, kiedy dzisiaj wywiera na ciebie presję, abyś modlił się na przykład o kogoś, kto siedzi w więzieniu. Za tydzień ten człowiek może być ścięty o głowę i będzie za późno. I będziesz 10 dni pościł, ale to nic ci nie da. Jeśli Bóg mówi dzisiaj zrezygnuj z jednego posiłku, to dzisiaj zrezygnuj. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Prorok Daniel założył kiedyś post, człowiek 80-letni. Czytamy o tym w Księdze Daniela. Jedni mówią, że miał 80 lat, inni mówią, że miał ponad 80 lat, może nawet do 90 się zbliżał. W tym wieku już niebezpiecznie jest pościć. Niebezpiecznie jest wstrzymać się od jedzenia. Nawet zakładając post całkowity jednodniowy, no to nie jest mądre, to nie jest rozsądne, ale on, czytamy, że był w żałobie, był w poście, ale na czym polegał jego post? Zrezygnował ze smacznych potraw, z namaszczania się olejkiem, zrezygnował ze swoich przyjemności, z kawki, z ciasteczka, i ciasta, i torcika, i słonych paluszków. W zamian za to jadł coś, co być może mu nie smakowało, albo po prostu zrezygnował ze smacznych potraw, zrezygnował ze swoich własnych przyjemności. Jaki był tego efekt? Czy Bóg mu powiedział, no wiesz co, no mógłbyś się bardziej postarać, no chociaż jeden dzień byś mógł tak szczerze wstrzymać się całkowicie od jedzenia. Nie. Czytamy o tym, że już pierwszego dnia, kiedy zdecydował się pościć, a nie był to post całkowity, ale już tego pierwszego dnia w niebie rozegrała się wojna. I przez 21 dni moce niebieskie się ścierały. Taki był efekt postu tego starego człowieka, moglibyśmy powiedzieć. Otrzymał kolejną wizję i kolejne objawienie dotyczące przyszłości. A więc nie liczy się to, czy ja całkowicie zrezygnuję z potraw, czy z jednej potrawy. Czy ja założę post całkowity. Post całkowity polega na tym, że się nie pije wody. Czy założę post częściowy, czyli dopuszczę do swojego organizmu płyny. Ważne jest posłuszeństwo Bogu. Ważne jest szczere szukanie Boga. Pierwszy Kościół nie zrezygnował z postu. Pomimo obdarowań, pomimo niezwykłego prowadzenia, post, jak czytamy, był normalną częścią życia zborowego. I o tym się dzisiaj nie mówi. Albo o tym się dzisiaj nie chce mówić. To jest dzisiaj całkowicie zaniedbane. To jest tak jakby, nie wiem, jakby czytamy Biblię i nagle ciemna plama, tak jakby tego nie było. Nie chciałbym być gołosłowny, dlatego podeprę się Bożym Słowem w zasadzie. Powiem, gdzie to jest napisane. Na przykład Dzieje Apostolskie, rozdział 13, wiersze od 1 do 3. I czytamy tam takie słowa. W Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który się wychował razem z Herodem, Tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i coś, co tak jakby nie istniało, dzisiaj byśmy to przeczytali tak. A gdy oni odprawiali służbę pańską, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I to jest wybiórcze traktowanie Pisma Świętego. I to jest unikanie pewnych fragmentów, które są dla nas niewygodne. I tak dzisiaj często czytamy Biblię. No ale chciałbym to odczytać tak, jak jest naprawdę napisane. Nie dlatego, że wątpię w waszą inteligencję, ale chciałbym to jeszcze raz podkreślić. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Tutaj post nie jest przedstawiony jako coś wow, mega duchowego, tylko to jest coś oczywistego. Oni po prostu modlili się i pościli, odprawiali służbę pańską. To było tak oczywiste jak to, że dzisiaj wyjdziemy stąd, wsiądziemy w samochody i pojedziemy do domów. No oczywista sprawa. Nie było tutaj żadnej superduchowości, żadnych stopni wtajemniczenia, nie. Rozdział 14 tej samej księgi, Dzieje Apostolskie, rozdział 14, wiersz 23. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu którego uwierzyli. No przecież to było pierwsze przebudzenie. No przecież oni byli obdarowani Duchem Świętym. No przecież tam się działy znaki i cuda. No przecież tam się działy takie rzeczy, że tylko halleluja do przodu. No po co pościć, skoro Bóg nas błogosławi? No właśnie po to pościć, żeby nie zbłądzić. Bo czasami jest tak, że dostaję wizję od Boga i modlę się, Panie Boże, pobłogosław to, ale tak naprawdę modlę się tylko o to, żeby Bóg przyklepał to, co ja sobie umyśliłem. Nawet super, hiper duchowy człowiek może się pomylić, może zbłądzić i dlatego potrzebny jest post, aby stwierdzić, czy ta wizja rzeczywiście jest od Boga. Aby stwierdzić, czy to naprawdę jest Bożą wolą. Przecież apostoł Paweł mógł powiedzieć, dobrze, wyznaczymy starszych, pomodlimy się, halleluja, Boże, przypieczętuj to, ale czytamy, że poruczyli tych starszych wśród postów i modlitw. Apostoł Paweł sobie zdawał sprawę, odchodzę, zostawiam ten zbór, ale muszę ten zbór zostawić w dobrej duchowej atmosferze. Muszę dobrych, właściwych ludzi wybrać. I dlatego założyli post i dlatego modlili się o nich. Czytałem o pewnym zborze, to było bodajże w Chinach. Jest prowincja, gdzie ludzie naprawdę cierpią, no może nie głód, ale ubóstwo. Czasami się zdarza, że bogaci Amerykanie przysyłają im te swoje dolary, żeby wspierać tą ich służbę. No fajna sprawa, dostać trochę pieniędzy, dostać zastrzyk gotówki, kiedy jest na przykład jakiś projekt zborowy. Ale ci ludzie podchodzą bardzo mądrze do tych pieniędzy, bo kiedy dostają pieniądze, na przykład modlą się o coś, potrzebna jest taka i taka suma pieniędzy. I nagle się okazuje, że ta suma pieniędzy przypływa, dostając zastrzyk gotówki. Europejczycy by powiedzieli, halleluja, dziękujemy Ci Boże za te pieniądze, od razu by je zainwestowali. Chińczycy te pieniądze odkładają na bok i wtedy ogłaszają post w zborze. Post trwa od 3 do 10 dni. I w tym czasie szukają Bożego oblicza, czy Bożą wolą jest, aby wykorzystać te pieniądze na ten projekt, czy to jeszcze nie jest ten czas. Bardzo często Bóg mówi, tak, to jest moja odpowiedź, wykorzystujcie te pieniądze, ale często zdarza się tak, oddajcie te pieniądze z powrotem albo przekażcie te pieniądze na inny cel. Tak jest Boże prowadzenie. Podczas postu i modlitwy. My nie powinniśmy bać się postu. Przecież jak ja zacznę pościć, to mnie głowa zacznie boleć. No ale od tego jeszcze nikt nie umarł. To, że głowa boli, to po prostu organizm się z toksyn oczyszcza i to nie jest złe. To akurat dobrze dla naszego organizmu. No ale ja umrę. No wątpię, że jednodniowy post może kogoś zabić. Tym bardziej, jeżeli to jest post w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Umrzeć to można, jeżeli ja sobie założę post po to, żeby mnie ludzie widzieli. Ty patrz, jak Remek schudł, to ja mogę umrzeć. 40 dni to po 15 bym się wykończył. Ale jeżeli Duch Święty prowadzi nas w tym, ja nie wiem, jak to Mojżesz zrobił. Dwa razy po 40 dni, 40 nocy nie tylko nic nie jadł, ale nic nie pił. Sprzeczne całkowicie z ludzką naturą. Sprzeczne całkowicie z nauką. No, można to sobie wytłumaczyć jako cud. Ale nie bójmy się naszych postów. Bardziej powinniśmy się bać naszych apetytów. I ktoś kiedyś powiedział, jeżeli potrafimy poskromić nasze apetyty, to potrafimy poskromić wszystko. I chyba na tym polega życie chrześcijanina, że potrafimy poskramiać nasze apetyty. Pewna kobieta została tak pobudzona, żeby pościć w jednej sprawie. Założyła post, który trwał 21 dni, w tym czasie piła tylko wodę. Efekt był taki, że po 21 dniach Bóg nie tylko wysłuchał jej prośby dotyczącej tej sprawy, to była sprawa zupełnie z nią niezwiązana. To nie był post egoistyczny, Boże, daj mi, ale to był post w pewnym kierunku. Po 21 dniach wydaliła ze swojego organizmu guza wielkości pięści. Okazało się, że miała raka żołądka. Od kilku lat poważnie cierpiała i po pewnym czasie już leki przeciwbólowe przestały działać. A kiedy założyła ten post, Bóg nie tylko wysłuchał jej prośbę w tym danym kierunku, ale i także ją uzdrowił. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 9 i w wierszu 27, apostoł Paweł pisze takie słowa. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Nie wiem, czy wprost apostoł Paweł tutaj pisze o poście, ale pisał o tym, że ujarzmiał swoje ciało, ujarzmiał i umartwiał swoje ciało. Gdzie chciałbym to podkreślić, że nasze ciało nie jest naszym wrogiem, ale często jest bramą do grzechu. Bo kiedy ja coś kradnę, to ja nie kradnę tego w myślach, tylko moją rękę fizyczną wyciągam i coś kradnę, a więc moje ciało jest bramą do grzechu. Właśnie upadamy przez nasze żądze i przez nasze apetyty, które są poskramiane podczas postu. Jakub napisał takie ciekawe słowa, że niektórzy bywają kuszeni przez swoje własne pożądliwości. Tak napisał, czy inaczej napisał? Każdy bywa kuszony, nie niektórzy. Tak napisał, każdy bywa kuszony. Każdy z nas jest kuszony. Każdy z nas ma swoje apetyty, swoje pożądliwości. Jeden nie przejdzie obojętnie obok pączkarni, drugi no, nie może się oprzeć, jak kawę wącha. Ktoś inny idzie do sklepu, no piwo w promocji, no aż żal nie kupić. Ktoś inny stwierdza, no długo nie paliłem, a machorka taka tania, no można by kupić trochę tego tytoniu, sobie nakręcić, na przyszłość się przyda, jak się zdenerwuje. A ktoś inny, no usłyszał taką wiadomość, języka świeżbi, żeby to przekazać dalej, no. Każdy jest kuszony przez swoje własne pożądliwości. Każdy. Jakub nie wyklucza siebie, mówiąc, bywacie kuszeni, ale nie ja. Każdy bywa kuszony. A post pomaga nam to poskromić. Jeśli ujarzmimy te apetyty, to odnosimy wiele zwycięstw. I pojawia się pytanie. Już jak to wszystko powiedziałem, pojawia się pytanie, no dobrze, no ale a jakie są korzyści z postu? Kiedy czytamy o tych elementach pobożności, o modlitwie, o jałmużnie, czy jałmużnej, jakoś nie mamy problemów, żeby to przyjąć, bo no jeśli dajemy pieniądze, to sam Bóg obiecał, że kiedy dajemy pieniądze, to otwierają się okna niebieskie i jest na nas zsyłane błogosławieństwo i słyszeliśmy wiele takich świadectw, często zaryzykowaliśmy i okazało się, że tak, no to działa. A więc ja daję, Bóg oddaje, no super, a więc to działa, ja to będę praktykował. Sami możemy zaświadczyć, ile razy dawaliśmy coś Bogu i rzeczywiście to nam się zwracało. Albo podejdźmy do tego w inny sposób. Ktoś może powiedzieć, no tak, ja daję Bogu pieniądze, ale jakoś nie mam ekstra pieniędzy, ale pomyśl, że masz zdrowie od Boga. Pomyśl, że nie wydajesz grubych tysięcy na super nowoczesne leki, które by cię zrujnowały. I być może to jest Bożą odpowiedzią na to, że szczerze dajesz Mu pieniądze, że powstrzymuje choroby i nie musisz płacić grubych pieniędzy, że nie musisz zakładać jakiejś fundacji, żeby ludzie zbierali pieniądze na Ciebie. Być może to jest Bożą odpowiedzią, spójrzmy na to w ten sposób, że Bóg nie zawsze musi dawać nam coś fizycznie. Jeśli chodzi o modlitwę, no nie mamy problemów, no tak, Bóg mówi, żeby się modlić, no czasami nawet warto tam westchnąć do Boga. Czasami nawet warto się i głośno pomodlić. No nie mamy problemów, no bo Bóg wysłuchuje modlitw. No to dobrze, no ale co z postem? No jakie są korzyści z postu? A gdybym powiedział, że żadne, to co wtedy? A gdybym powiedział, że to jest po prostu po to, żeby pokazać naszą miłość do Boga i posłuszeństwo Bogu, to czy wtedy będziemy gotowi pościć? Bo ja wtedy nie dostanę pieniędzy. Kiedy daję dziesięcinę, Bóg obiecał coś. Kiedy się modlę, Bóg wysłuchuje, ale kiedy poszczę, nic nie mam z tego. Czy dalej będę pościł? Pewien człowiek został spytany, chciałbym użyć tego przykładu, co prawda to dotyczy modlitwy, ale to może dotyczyć także postu. Pewien człowiek został spytany, co zyskałeś modląc się regularnie? Odpowiedział nic. Ale pozwól, że powiem Ci, co straciłem. Straciłem gniew, ego, skąpstwo, depresję, strach przed śmiercią. To straciłem, modląc się regularnie. A więc czasem odpowiedzią na nasze modlitwy nie jest zysk, ale strata, która w ostateczności okazuje się zyskiem. I często odpowiedzią na nasz post nie jest zysk, ale strata, bo coś tracimy, bo tracimy swoje ego, tracimy te drzazgi pychy, albo nawet ta pycha jest łamana, tracimy to, ale to w ostateczności okazuje się dla nas zyskiem. A jednak jest odpłata. Bo Jezus powiedział, że Ojciec, który widzi w ukryciu, być może tobie odpłaci. Tak powiedział? Odpłaci tobie. Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Taka jest obietnica Jezusa Chrystusa. Co jest niezrozumiałego w tym słowie? Nie wiem. Prościej tego nie da rady wytłumaczyć. To się tłumaczy samo przez siebie. Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Więc jest odpłata za post. Nie jest tak, że kiedy pościmy, to Bóg nam nie odpłaca. Stwierdza, a zobaczę, jak się męczysz, kiedy ci burczy w brzuchu. Fajnie, 10. dzień, a skręca, dobrze. Nie, Bóg tak nie działa. Bóg, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać. I jak powiedziałem na początku, to jest zaledwie zarys tego tematu, bo jest mnóstwo innych fragmentów. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wiersze od 14 do 17. Fragment ewidentnie powiązany z postem. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się i jedno, i drugie. Ja wiem, że dzisiaj te fragmenty są wykręcane. Na przykład fragment, gdzie jest napisane, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. Dzisiaj sobie ludzie tłumaczą, ten fragment nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post jest całkowicie pomijany. No, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tutaj nie da rady już wyrzucić słowa post. I ten fragment jest ewidentnie i ściśle powiązany z postem. Jezus nie mówi, żeby nie pościć. W zasadzie no jest pewien problem, bo Bóg nie wymaga od nas postów. Bóg post tylko akceptuje. Ale Jezus nie mówi, żeby nie pościć, bo niektórzy mówią, no tak, ale Jezus jest z nami ciągle, Jezus jest z nami zawsze, posłał Ducha swojego Świętego, a tutaj powiedział, jak zostanie im zabrany, to wtedy będą pościć, a że Duch Święty nie jest nam zabrany, tylko dany, więc nie musimy pościć. No bzdura. Takie pokrętne filozofie to tam można między bajki wozić. No jak ktoś nie chce pościć, niech nie musi pościć, no ale niech się nie dziwi, że jego służba jest taka, a nie inna. Czasami zastanawiam się, jak to jest, że ojcowie Kościoła, wielkie nazwiska, które znam z historii, jak to jest, że czytam ich kazania, no nie powalają na kolana, a jednak, a wtedy powalały. No ale jak czytam ich biografię, co oni robili, post był regularną częścią ich życia. To było oczywiste. Czasami się zastanawiamy, no co takiego jest w tym człowieku, że jaka jest jego tajemnica. Nie ma żadnej tajemnicy, jest po prostu post i tyle. Post jest tym, co czyni z nas nowe bukłaki, gotowe na przyjęcie młodego wina, którym On chce nas napełnić. Bo może się zdarzyć, że oczywiście każdy mówi, że stare jest lepsze. I wracamy do tych starych czasów, mówimy, no stare jest lepsze. No ale w pewnym momencie to stare wino się kończy, zostaje stary bukłak, no i co wtedy? Starym już się nie napełni, bo starego nie ma. Zakon już się skończył. A przecież stare jest lepsze. Dlatego post powoduje, że z tych starych bukłaków stajemy się nowymi bukłakami. Jesteśmy gotowi na przyjęcie tego nowego wina i to wino nas nie rozsadzi. Tym jest właśnie post. Namaszczenie w służbie, wyostrzone zmysły duchowe, a przede wszystkim silniejsza więź, silniejsza relacja z Bogiem. Takie są między innymi zyski płynące z postu. A Dawid mówi, sercem skruszonym nie wzgardzisz, o Boże. Dlatego chciałbym, abyśmy się zastanowili nad tematem postu i żebyśmy byli w tym posłuszni. Żebyśmy rozważyli, czy warto pościć, czy nie warto. A jeżeli warto, to żebyśmy nie zakładali postu dlatego, że o, bo dzisiaj było takie zwiastowanie, więc od jutra 40 dni i lecimy z koksem. Nie, nie o to chodzi. Ale bądźmy posłuszni Duchowi Świętemu i rozważmy jeszcze raz to, co Jezus powiedział. A przede wszystkim to już powiem od siebie, nie pozbawiajmy się jakiejś części fundamentu, żeby nasza duchowa budowla naprawdę silnie stała. Amen.